każdy wtorek po godzinie 13 AZS na fali bardzo, bardzo dużo o siatkówce. A dzisiejszy odcinek, no nie może być inaczej, szanowni państwo, musimy go poświęcić bardzo dużej części tej części reprezentacyjnej, tak? Oczywiście wspomnimy o Indyk Polo AZS Olsztyn, trwają przygotowania do nowego sezonu Plus Ligi, ale dzisiaj w głównej mierze skupimy się na znakomitym, rewelacyjnym występie polskiej kadry, która w sobotę po raz drugi w historii została mistrzem Europy. I zgodnie z zapowiedzią w naszym studiu były znakomity siatkarz, wychowany AZS-u Olsztyn, mistrz Europy z 2009 roku, bardzo utytułowany siatkarz Marcin Możdżonek. Witam Ciebie bardzo serdecznie.
Dzień dobry, cześć.
Marcinie, do soboty byłeś członkiem tej jedynej drużyny ze złotym medalem Mistrzostw Europy. Teraz mamy po 14 latach kolejną fantastyczną generację. Kilka osób z tej kadry, nie tylko siatkarz, ale również członkowie tej kadry łączą te dwie historie, 2009-2023 rok. Takie pierwsze twoje odczucie, co ty czujesz po tym triumfie, po tej fantastycznej sobocie?
Tak, to już był chyba ostatni moment, żeby spiąć to klamrą, bo z żyjących siatkarzy, żyjących w cudzysłowie, to był tylko Bartosz Kurek, który w 2009 roku zdobył razem z nami Mistrzostwo Europy. Był oczywiście sztab medyczny, więc musielibyśmy jeszcze bardzo długo czekać. Na kolejny sukces, znaczy bardzo długo czekaliśmy na ten sukces. Co ja czuję? Ogromną radość, bo już tyle prób podejmowaliśmy zdobycia ponownego Mistrzostwa Europy, że zaczęliśmy się powoli niepokoić, czy wszystko jest w porządku. No, okazuje się, że to jest turniej trudny, turniej prestiżowy, no jednak najwięcej i najlepiej zespołów grających w siatkówkę jest w Europie, dlatego nie jest on łatwy. No i w końcu za piątym podejściem też udało nam się przełamać Słoweńców, którzy zawsze stawali nam na drodze do upragnionych medali Mistrzostw Europy.
Rzucamy wędką, mała retrospekcja. Nasza kadra dzisiaj nas troszeczkę rozpieszcza i ta poprzeczka jest bardzo wysoko. Przyzwyczailiśmy się, że jednak zawsze te miejsca na podium, no złote medale, to w ogóle rewelacyjna sprawa. A gdybyśmy mieli wrócić do tego 2009 roku, choć na chwilę, bo po wielu, wielu latach to była ta era, kiedy do Polski przyszedł Raul Lozano, wicemistrzostwo świata, i ten złoty medal. Jak ty to wspominasz?
Wspominam to. To było niesamowite przeżycie, to był niesamowity sukces. My jadąc na Mistrzostwa Europy w 2009 roku jechaliśmy dość mocno osłabieni, bo nie było z nami naszych teoretycznie najmocniejszych zawodników. Nie było Mariusza Wlazłego, Michała Winiarskiego, Sebastian Świderski zerwał Achillesa tuż przed turniejem i nie mógł tam pojechać. Startowaliśmy z pozycji takiego underdoga. Nie do końca byliśmy świadomi tego, na co nas stać, ale już będąc w Turcji, już po pierwszym meczu, z meczu na mecz w zasadzie rozkręcając się, szliśmy po prostu metodą małych kroczków i tak się okazało, że wygraliśmy wszystkie spotkania i wygraliśmy w tym wielkim finale z Francuzami, z późniejszym byłym naszym trenerem, trenerami w zasadzie naszej kadry narodowej, bo Stefan Antiga był wtedy podstawowym zawodnikiem Francuzów, a Philippe Blanc był ich trenerem.
Marcinie, i mamy teraz Mistrzostwa 2023 roku. Turniej niełatwy, bo dosyć mocno przyciągnięty. No, niełatwy również dla Ciebie. Taką postawię tutaj tezę. Jesteś ekspertem telewizyjnym. Trwało to i trwało. Trzeba było pojawiać się często w Warszawie, a te mecze nie wszystkie należały do najpiękniejszych.
No to prawda, tutaj co jeżeli chodzi o organizację, już nawet samą taką techniczną, jak przejazdy, przeloty, hotele, wyżywienie i tak dalej, tutaj mamy masę rzeczy, do których można byłoby się przyczepić, to było zrobione po prostu źle, a sama formuła turnieju jest nie najlepsza, jest fatalna tak naprawdę. Turniej został rozciągnięty w czasie, mecze grupowe z przeciwnikami z dwie półki niższymi niż reprezentacja Polski. No trudno było to jakoś oglądać z wielkim zapałem i z wielką chęcią, no bo jednak mecze z Danią czy z Czarnogórą to były spacerki, które nie przystają na Mistrzostwa Europy. Zresztą sam turniej trwał prawie 3 tygodnie, to zdecydowanie za długo. Ten w 2009 roku, w którym ja brałem udział, on był bardzo szybki, bo w zasadzie graliśmy dzień po dniu, tam był jeden dzień przerwy i to wszystko. To cały odpoczynek, na jaki mogliśmy liczyć między meczami. A tutaj ja rozumiem z jednej strony Europejską Federację Siatkówki, która chce ją promować, dlatego turniej rozgrywany w czterech krajach, więcej przeciwników, no ale w całych mistrzostwach, zwróćmy uwagę, wzięły udział 24 zespoły, a w samym CEF-ie, czyli w Europejskiej Federacji Siatkówki, mamy zarejestrowanych 38, więc moim zdaniem jest to zdecydowanie za dużo. Mistrzostwa straciły na jakości, bo tak naprawdę my mogliśmy ekscytować się prawdziwymi meczami, w cudzysłowie takimi prawdziwymi gdzie były to spotkania o stawkę, gdzie były prawdziwe emocje, gdzie była walka, no to w zasadzie mecz z Serbią, mecz ze Słoweńcami półfinałowy, no i finał z Włochami. A reszta ja już zapomniałem, mimo że je wszystkie oglądałem.
Sezon kadrowy trwa kilka miesięcy, trzy ważne wydarzenia, bo i Liga Narodów, teraz Mistrzostwa Europy, za chwilę kwalifikacje olimpijskie. Sam wspomniałeś, ten turniej trwał kilkanaście dni. Jak budować i formę fizyczną, i taką mentalną na tego typu wydarzenia, jak ty pamiętasz ze swoich czasów?
No właśnie, to jest bardzo trudne, bo to, że wszystko się rozciąga, nie bardzo wiadomo, jak jest trenować, czy można przycisnąć, czy trzeba odpuścić, a trzeba cały czas trzymać organizmy w bardzo dobrej formie fizycznej, w formie mentalnej, no trudno jest utrzymać zespół, chociaż zwycięstwa bardzo w tym pomagają, a nasza kadra wygrywała wszystkie mecze w cuglach, można powiedzieć, więc tutaj było łatwiej. No a przed nami właśnie kolejny turniej kwalifikacyjny, chociaż myślę, że tak paradoksalnie on jest trochę mniej ważny niż ten turniej samych Mistrzostw Europy, bo zawodnicy bardzo chcieli zdobyć medal, ten najcenniejszy, złoty, po to, żeby udowodnić coś sobie, kibicom i całemu światu.
W tej chwili dwie najlepsze ligi na świecie, Polska i Włochy, dwie najlepsze reprezentacje według rankingu i według ostatnich wyników, Polska i Włochy. No i wygrywamy ważny finał w jaskini Lwa. To nie jest łatwe, prawda, przy tak dużej publiczności. Mówiło się bardzo często, że ściany pomagają gospodarzom, może nie w tym momencie, ale mimo wszystko panowie również pod tym względem zdali egzamin.
No i oczywiście, że tak, tym bardziej doceniam to zwycięstwo, bo wzięliśmy piękny rewanż za ubiegły rok, za finał Mistrzostw Świata, w którym to właśnie Włosi pokonali nas na naszej ziemi w katowickim Spodku, wygrywając z nami 3-1, zawieszono im złote medale Mistrzostw Świata na szyi, a my teraz polecieliśmy do Rzymu w pełnej hali, też wypełnionej po brzegi, również i polskimi kibicami. I tam kompletnie, totalnie zdominowaliśmy zespół Włoch i nie pozostawiając złudzeń, kto jest w tym roku najlepszy na świecie, a przynajmniej najlepszy w Europie.
Widziałeś te ich sowy? Podobno to taki symbol, to jest jakaś gra słowna języka włoskiego, taka próba, kibice mieli takie emblematy sowy, to jest taka próba rzucenia złego czaru na polskich zawodników.
Nie zwróciłem uwagi na to, muszę przyznać.
Taka inteligentna forma, dopingu. Marcinie, pozycja środkowego. Jak to się mocno wszystko zmieniło? Jak ty to widzisz od kuchni? No minęło już trochę lat od kiedy ty byłeś w kadrze i kiedy byłeś kapitanem i kiedy te wielkie triumfy z twoim udziałem miały miejsce. Jak ty na to patrzysz?
Oj, czy coś się zmieniło? Nie, wręcz przeciwnie. Uważam, że właśnie nastąpił powrót do korzeni dzięki Nikoli Grbiczowi. Bo tak jak u poprzednich szkoleniowców, u Heinena, ja to często podkreślałem, czy Antiga Heinen, czy inni jacy byli, oni przestali zwracać uwagę trochę na blok u środkowych i środkowy miał atakować i zagrywać, a Nikola Grbicz teraz bardzo przypilnował i środkowych i w ogóle całego zespołu, bo blok to jest jednak element drużynowy. Tam potrzebna jest współpraca wszystkich zawodników, linia bloku i obrony, żeby to działało. My kapitalnie blokowaliśmy na tym turnieju, kapitalnie ustawialiśmy blok, dzięki temu mieliśmy mnóstwo, raz, że bloków punktowych, ale zakłada się, żeby mieć dużo wybloków, dużo obron, zmuszać przeciwnika do ataku w aut i to miało miejsce. A jeżeli chodzi o naszych środkowych, no to oni, to, że są bardzo silni w ataku, w zagrywce, są ofensywni i dołożyli tą defensywną stronę, no to czyni z nich środkowych siatkarzy bardzo kompletnych. Oni są naprawdę na bardzo wysokim poziomie, na niesamowicie dużej jakości grają. Uważam, że Huber i Kochanowski to jest najlepsza para środkowych na świecie.
No właśnie, a gdybyśmy mieli tak, to gdybym miał tak zapytać, czy chciałbyś urodzić się te 10-15 lat później i rozwijać się w momencie tej wiedzy, tej metodologii siatkówki, którą mają oni dzisiaj, i czy chciałbyś być tak atletycznie przygotowanym zawodnikiem jak oni?
O, no to teraz możemy sobie tylko pogdybać. To nie jest... każdy z nas ma swoje okienko, każdy z nas ma swoje 5 minut i zależy, jakie tylko od nas samych, jakie wykorzystamy. No może nie do końca to zależne, bo siatkówka jest grą zespołową, więc tutaj cały zespół musi na to pracować. Ale nie zamieniłbym się. Ja z przyjemnością oglądam, jak oni teraz grają, jak oni się poruszają po boisku, ale to mi w zupełności wystarczy.
Ale zapytam inaczej, czy dałbyś radę dzisiaj w tej kadrze zaistnieć?
Trudno powiedzieć. To jest dobre, to jest ciekawe pytanie. Jakbym był w najwyższej formie, może bym się gdzieś tam ocierał o trzeciego, czwartego środkowego.
Marcin Możdżonek, naszym gościem do godziny 14:00. Zostańcie, krótka przerwa muzyczna.